Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak, a ze mną w studiu jest jak zawsze...
Patryk Brzozowski, to ja.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Bardzo mi miło.
Wydaje mi się istotne, żeby wspomnieć o tym, że pod koniec tego odcinka będzie test Porsche Taycana Turbo. Także jeżeli wszedłeś tutaj po to...
Tak.
To oczywiście zachęcamy Cię serdecznie do tego, żebyś przesłuchał nasze informacje, bo pewnie jesteś też zainteresowany światem motoryzacji.
Ale i ja przyszedłem tylko po to. Możemy przejść do końca, okej.
Ale jakby co, to ten test Porsche, on tam jest na końcu, to nie jest żaden clickbait, także jakby zapraszam do zostania z nami.
Wiadomo, że nie możemy sprzedać Ci tej najważniejszej informacji, która przyciągnęła Cię tutaj w tytule od razu na początku. Musisz poczekać.
BMW M2 jest martwe.
O!
Wow! Czy to, silny nagłówek, nie?
Czy to dobra, czy zła wiadomość w takim razie? Jak no ci się
zła.
Wydaje? Zła? No bo co? Bo tracimy ikony.
Podobno najlepsze BMW serii podobno, M w sprzedaży.
Tak,
no.
Właśnie do tego dążyłem. Tak, podobno najlepsza M-ka, a jak niektórzy mówią ostatnia M-ka, no i właśnie ostatnia stała się ostatnią.
To znaczy, choć my się w sumie wyszło. Nie przekonaliśmy, bo jak miałeś ją tam na krótkie użyczenie, to głównie lało. Także...
Tak.
Trudno się wypowiedzieć w tej kwestii.
No, to prawda. No, rzeczywiście, nie było mi dane tak dobrze sprawdzić tego samochodu. Było ślisko.
Także jeżeli jeden z naszych słuchaczy chciałby nam dać do testów BMW M2 na przykład z manualem, to my się nie obrazimy.
Tak, no i przyjmujemy...
Może być w wersji Competition, może być bez. Jakby.
Przyjmujemy tylko na tydzień. Bo mniej się nie opłaca...
Tyle mniej więcej zajmuje nagranie filmu i podcastu, także weźcie to pod uwagę.
Tak, odpowiednie przeżycie tych wszystkich emocji, później nagranie tego materiału, napisanie tekstu, ewentualnie zrobienie zdjęć.
Tak.
Wszystko trwa.
To wszystko trwa, dokładnie. No i nie zdziwcie się, że pojawi się dodatkowe 4000 przebiegu w waszym samochodzie.
Tak. No skoczymy sobie tylko w górę i z powrotem, no Boże, no cóż wielkiego.
Jak już zabiliśmy jakiekolwiek szanse dostania jakiegokolwiek samochodu od jednego z naszych słuchaczy, to dlaczego tak się dzieje? Chodzi o normę emisji spalin, których jednostka S55, czyli ta, która się działa w BMW M2 w wersji Competition, nie spełnia.
Czyli sześciocylindrowe 3.0.
Dokładnie.
Nie spełnia norm i wycofane jest z Europy w tym momencie.
Znaczy będzie, tak.
Będzie wycofane aż do momentu, w którym pojawi się nowa generacja.
Tak, ale ona już wtedy nie będzie z tym samym silnikiem, tym S55, rozumiem. Tylko będzie miała pod maską S58, czyli silnik, który już możemy znać z BMW X3M i X4M.
Ciekawe, co z napędem, prawda? Czy będzie na tył, czy może zrobią taki dołączany?
A to jest całkiem ciekawe pytanie, no bo... Nowe BMW serii 2 już ma napęd na przód natywnie, a w tej wersji jakiejś sportowej, tej M235i, ma napęd na 4 koła. A. Także niewykluczone, że nowa M2 będzie miała napęd na 4 koła.
No i ciekawe, co zrobią fani M-ek. No jak to tak? BMW z napędem na 4 koła?
Co to jest w ogóle za pomysł?
Właśnie.
No chyba, że będzie tak jak, wiesz, M5, że możesz odłączyć przedni napęd i włączyć drift mode.
Aha, jasne. Pobożne życzenia?
Nie no, A45 w wersji S i chyba w zwykłej też no ma ten drift mode, nie?
Ale to jest elektronicznie sterowane.
Ale jeżeli słuchacie nas ze Stanów, a jest kilku takich słuchaczy, albo z Australii, albo z Azji,
przynajmniej
to ten
podobno,
samochód...
chyba że stosujecie VPN.
Tak, no chyba że tak. No ale żeby słuchać nas przez VPN-a, to no nie wiem.
No nie wiem, może
ja
ktoś
nikogo
ma
nie śledzę,
czas...
tylko w statystykach mi się pokazuje, kto nas słucha, gdzie.
No właśnie wiem. Ja też rzeczywiście na kanale, jak czasem sprawdzam, to mam trochę słuchaczy z Niemiec na przykład.
Aha.
No ale to domyślam się, że Polonia.
Ale o czym mówiłem? W USA, w Azji i prawdopodobnie też w Australii M2 dalej będzie oferowane.
A, czyli będziemy masowo
do końca
sprowadzać...
produkcji obecnej generacji.
Masowo będziemy sprowadzać M2 z USA albo z Australii.
Nie, wydaje mi się, że rynek i tak jest ich zapełniony. Jakby jestem przekonany, że jest dużo dealerów BMW, którzy ściągnęli sobie mnóstwo M2 na stok, żeby później je sprzedawać przez najbliższe 2 lata.
Albo zaraz to zrobią, bo to
dokładnie.
Są w sumie tylko plotki na razie i to jeszcze nie jest przesądzone, a na pewno nie stanie się to w tym miesiącu, a najwcześniej jesienią.
Ale wracając do nowego BMW M2, podobno ma powrócić w 2022 roku i według BMW Blog, czyli bardzo pewne źródło, prace nad tym autem są już bardzo zaawansowane i wiele elementów uzyskuje finalny kształt.
Okej. Okay. Czyli pewnie był jakiś przeciek, ktoś sobie wrzucił to na stronę, spekuluje i teraz wszyscy to powtarzają.
Jak wiesz, pewnie się spodziewasz, jak to zwykle bywa z BMW i nowymi autami, wyciekło do sieci zdjęcie przodu tego samochodu.
I jak zwykle bywa z BMW, nie będziemy mieli okazji się nim przejechać.
Ojej, no może się uda, no. No także puściliśmy oczko i od razu puszczamy smutną informację. Sieć wypożyczalni Hertz bankrutuje.
I to jest już przesądzone.
Wniosek o upadłość złożono zgodnie z rozdziałem 11 kodeksu upadłościowego w Stanach Zjednoczonych.
Ach, lubię prawo amerykańskie przywoływać.
Oznacza to, że firma zyskuje czas na reorganizację swojej struktury kapitałowej celem wypełnienia zobowiązań wobec wierzycieli. A są winni 19 miliardów dolarów.
Wszystkim Amerykanom są winni.
19 miliardów dolarów długu.
O proszę bardzo. I ile samochodów do sprzedania?
Mają w swojej flocie obecnie 700 tysięcy samochodów.
No troszkę ironizujemy, troszkę się śmiejemy, ale chodzi o to, że rzeczywiście upada ikona i nic już w tych czasach nie jest pewne, aczkolwiek podobno nie zabił ich koronawirus wcale.
Znaczy koronawirus pewnie przebił gwoździe do trumny, ale wiesz, takie aplikacje jak Uber, Lyft, Freenow czy chociażby Turo w Stanach Zjednoczonych jest bardziej popularne, powodują, że no jeżeli gdzieś jedziesz, to już nie masz tego obowiązku użyczenia samochodu, prawda? Nie masz takiej potrzeby, no bo masz tanią możliwość przemieszczania się Uberem, po prostu tańszą taksówką, prawda?
Pewnie tak, rzeczywiście, ale ja jestem jednym z tych klientów, którzy cenią sobie to, że mogą wziąć taki samochód z wypożyczalni na co dzień, tak jak zrobiłem to na przykład w Dubaju i przyznaję, że skorzystałem z oferty Herca. Nikt mi za to oczywiście nie zapłacił, tylko ja musiałem zapłacić.
A zabrzmiało, jakby zapłacili.
Tak zabrzmiało, natomiast wybrałem
przyznaję,
tę firmę, bo...
skorzystałem z oferty Herca.
Tak. I byłem bardzo zadowolony.
To była Toyota Yaris w wersji sedan.
Dokładnie tak. Z automatem. I była bardzo oszczędna i służyła mi wiernie.
Tak, pamiętam. Mówiłeś też, że byłeś zdziwiony, że ma taki duży bagażnik.
Tak.
Dzięki temu mówimy o nowej Toyocie Highlander, Toyota, która też ma duży bagażnik i jest oszczędna. Serdecznie do niego zapraszam.
Tak, to była Toyota, dokładnie. Więc idealnie się to łączy. To był Yaris, którego nie znacie w sedanie, ale chciałem powiedzieć, że po pierwsze wybrałem to, no bo znam tę markę i wszyscy znamy, więc ta wiadomość jest szokująca. A po drugie ja sobie to cenię, że mogę mieć w miarę tani samochód z ubezpieczeniem, wiesz, mam pewną umowę, wszystko co potrzebuję.
Jest a jakby to się odpowiednio... zepsuł, to dzwonisz i dostajesz kolejne.
Tak, jest to odpowiednio rozwiązane prawnie i nie kosztowało mnie to aż tak dużo. No to ja jestem jednym z tych klientów, którzy sobie to cenią. Wiem, że nie wszyscy muszą i wiem, że w perspektywie całego świata mogę być w mniejszości, ale...
A tak może jeszcze przybliżę, bo ten Uber, Lyft i Freenow to wszyscy wiemy mniej więcej jak działają.
Tak.
Zamawiasz, przyjeżdża... ktoś i cię wiezie, gdzie sobie zaznaczyłeś w aplikacji.
Tak.
Ale Turo to jest coś takiego, że ludzie użyczają swoje samochody.
Dokładnie.
To jest bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych. W Polsce chyba nie jest nawet... Nie, chyba jest dostępne, ale nie jest specjalnie.
Jest dostępne, tylko tam nikt nie ogłasza swoich samochodów.
Tak.
Z tego co wiem, bo sprawdzałem to...
Ja to sprawdzałem jakieś 2 lata temu, także w sumie nie jestem pewien, czy
to... A ja dosłownie kilka miesięcy temu i były tam 2 samochody.
Aha. Nie, to jak
Polsce.
Ja sprawdzałem 2 lata temu, to było chyba z 30.
Pytanie, czy w Polsce mamy takich ludzi, którzy chętnie chcieliby udostępnić swój własny, prywatny samochód innym ludziom?
Ale wiesz, my wiemy, jak działają te wypożyczalnie samochodów, tych luksusowych. To często dzieje się tak, że ktoś przychodzi ze swoim samochodem i oddaje go w ręce działania wypożyczalni. No i oczywiście ma zapewnione swego rodzaju bezpieczeństwo.
I tak działają też te wszystkie kluby.
Właśnie. Ale w Turo przecież byłoby podobnie. Aplikacja też zapewniałaby swego rodzaju bezpieczeństwo. Jeżeli ktoś zrobiłby coś złego, to byłby źle oceniany, tak? Jakby...
No trochę tak jak w Uberze.
No. A w tym tygodniu jeździliśmy 2 samochodami, a nawet 3.
Trzema? Tak. Jeszcze doszło Lamborghini. Ale...
To zacznijmy od najciekawszego, czyli od Forda Kugi.
O, tak przewrotnie, rozumiem. Ford Kuga, no właśnie. Niektórzy mówią, że dziwny napęd hybrydowy. I też widzowie pytali mnie, o co tam jest, pewnie jakieś 1.2 albo 1.4. A ja mówię, nie, 225 koni jest uzyskiwanych z 2,5-litrowego silnika czterocylindrowego, który jest
takim
połączony.
Odpowiadałeś.
Dokładnie tak. Nagrywałem się specjalnie, żeby powiedzieć to tym tonem i mówię, że dodatkowo macie tam przecież na pokładzie jeszcze silnik elektryczny i akumulator o pojemności 14,4 kWh.
A łączna moc systemowa wynosi 225 koni, co zapewnia osiągi...
Słabe. Niestety właśnie słabe.
Które spokojnie wystarczą do spokojnej podróży po mieście. Powtórzyłem, spokojnie.
A to na pewno. To na pewno.
Dokładnie.
Bo rzeczywiście to przyspieszenie wynosi około 10 sekund do setki. Przy mocy 225, która działa na wyobraźnię, mógłbyś powiedzieć, to strasznie mało.
To są osiągi Golfa GTI pierwszego, także wydaje mi się, że to jest całkiem zrywne sportowe auto.
A ja jeździłem 2.
I jeszcze w wersji ST-Line.
Tak, właśnie, ST-Line. Ja jeździłem Edge'em też w ST-Line w zeszłym roku i to rzeczywiście było auto, w którym to ST-Line nie było tylko kolejną wersją wyposażenia, a jednak powiedziałbym, że znacząco wpływało na to, jak ten samochód się prowadził, bo był bardziej bezpośredni, trochę twardszy niż te pozostałe wersje, jakby Titanium czy Vignale. Tam co prawda był zupełnie inny silnik, bo to nie była hybryda, a bardzo, bardzo mocny diesel. Biturbo jeszcze w dodatku. Tam chyba też było jakoś 225 koni, coś około tego, czy 240.
Chyba 240, bo pamiętam, że miałeś tego Edge'a i zaraz później był Kodiak RS.
Tak, i one były podobne.
Tak, one były podobne i nawet wydawało się, że ten Edge jest szybszy.
Rzeczywiście oba te samochody były wyposażone w duże, podwójnie doładowane diesle. Tutaj mamy 2,5 litra czterocylindrowe z silnikiem elektrycznym i on naprawdę pali bardzo mało. Czego nie można to było powiedzieć o Edge'u. Ale tutaj producent podaje, że jesteś w stanie uzyskać wartość nawet od 1,2 litra na 100 kilometrów. No, co prawda może mi się nie udało takiej wartości uzyskać, ale...
Ale 3 litry są realne.
Tak, 3 litry, nawet poniżej 3 litrów średniego spalania, to jest niesamowity wynik. Więc trochę odzyskujesz wiarę w hybrydy, które przecież zawsze miały polegać na tym, żeby oszczędzać paliwo, a niestety wielokrotnie nie spełniały tego zadania, a wręcz przeciwnie. Tutaj jest inaczej, tylko właśnie wracając do tego ST-Line, który powinien być trochę sportowy, raz, że nie współgra z tym przyspieszenie, ale dwa, trochę też pozycja za kierownicą. Trochę tam mi się siedziało jak na krześle, tak bez podparcia bocznego i trochę za krótkie ma siedzisko ten fotel, który jest opcjonalnie sportowy, jakby nie patrzeć.
Ja ci, mogę się tutaj wciąć?
Możesz.
Bo ty podobną rzecz powiedziałeś w radiu o tym samochodzie.
Tak.
I wtedy nie mieliśmy czasu, żebym ci się wtrącił.
No, mów.
A wydaje mi się, że... To jest idealny fotel dla dużego SUV-a.
No.
Znaczy od tego samochodu, to jest duże auto. Ono jest naprawdę długie, ma mnóstwo miejsca z tyłu.
To prawda.
Jest takim dużym, rodzinnym SUV-em, który na rynku ma pewnie zastąpić po prostu minivany, no. Nie oszukujmy się. No i od tego samochodu, mimo tego, że to jest ST-Line, to ten ST-Line kupujesz tak naprawdę tylko dla wyglądu i być może troszeczkę zawieszenia, które cię lepiej trzyma w zakrętach. Ale co do zasady nie chcesz, żeby ten samochód miał prawie że kubełkowe fotele.
No jasne, że
bardzo
nie.
Aktywny układ kierowniczy.
Nie, ale wiesz...
Taki, to... wiesz, szalenie responsywny. To jest samochód do luźnego przemieszczania się po mieście. I...
Tak, ale chodzi mi o samo to siedzisko, które po prostu wbijało mi się w uda. Było za krótkie, tak jak teraz siedzę tu na krześle. I tak czułem się podobnie tam siedząc za kierownicą, więc uważam, że no tak nie, może nie powinno być. Dlatego ta namiastka sportu, chociaż po raz kolejny pod względem właśnie zawieszenia czy prowadzenia, nie jest tylko kolejną wersją wyposażenia, bo on rzeczywiście jest naprawdę usportowiony tylko w tych dwóch wymiarach, rzecz jasna, ale jest. Kłóci mi się trochę z tym wizerunkiem. Tutaj mam taki lekki dysonans, nie? Że niby sportowy, fajnie się prowadzi, jest całkiem twardy, bo trzeba to przyznać, a jednak... Nic tam cię za bardzo nie trzyma w tych fotelach. Ani nie możesz tym specjalnie przyspieszyć. Ani nie pojedziesz tym szybko. Jednak cały czas i tak bijesz się o to najniższe spalanie, bo to jest tam pociągające, że możesz to zrobić. I patrzysz na te 3 litry. O, jeszcze mniej, jeszcze mniej.
Ale wiesz co, wydaje mi się, że warto wspomnieć o tym, że ma bardzo fajnie wykończone wnętrze. Ma bardzo ładny ekran, który zastąpił zegarę. Oprócz tego mamy ten stały Sync 3 bodajże, tak? Tak się nazywa
tak,
ten system?
Tak, też z lekko zmienioną szatą graficzną. Taka bardziej
tak, troszeczkę jest
wyraziście inna. Niebieska. Bo wcześniej była taka bardziej
troszeczkę się
jałowa.
Pogubiłem, jeśli mam być szczery, bo właśnie spędziłem tam tydzień z tym Focusem w dieslu.
No.
I tam pozmieniali ustawienia tego systemu.
Tak, to trochę inaczej wygląda. Mhm. No, rzeczywiście. Ładniej, tak bardziej nasycone są te kolory w tych wszystkich
Ale
kartach.
Zmienili ustawienie tych wszystkich opcji, do których ja już się zdążyłem przyzwyczaić przez jakieś 2 lata, jak testujemy Fordy.
Tak. Ale w Mustangu teraz będę miał Mustanga, tam wszystko na pewno będzie tak, jak było wcześniej.
Pięknie. Za to tam też jest zegar. Znaczy nie ma już zegarów, tylko są...
Jest, tak.
Jest cyfrowy. Ekran. Tak, no, są zegary ekran. Cyfrowe. Jakoś mam dzisiaj problem z wypowiedzeniem tego.
Widziałeś ten...
Tam są bardzo ładne zdjęcia.
Ten krajobraz taki, który się wyświetla, góry, piękne niebo i na tym taki kompas wyskakuje.
I jeszcze jak zmieniasz tryby jazdy, to zmieniają się obrazki z tyłu.
W ogóle właśnie tryby jazdy, to tam też jest dwoista sprawa, bo nie dość, że masz takie tradycyjne tryby jazdy razem jeszcze z takim specjalnym na śnieg czy na piasek, no to jeszcze masz tryby jazdy samego napędu hybrydowego.
EV.
Tak, aż 4 tryby samego napędu hybrydowego, w którym albo on może być nastawiony na to, żeby się przede wszystkim ładować, albo jeździć na samym elektrycznym układzie, albo właśnie nie jeździć na elektrycznym, albo taki standardowy automatyczny.
No tak, to tam jest to.
No jest nasycony opcjami ten samochód, to prawda. I widać postęp, widać ten progres, widać nową technologię. Rzeczywiście ten samochód jest fajnie wyciszony, jak też zauważyłeś. nie ma aż takiego wielkiego szoku przy przełączaniu z jednego napędu na drugi.
Tak, bo czasami w hybrydach tak jest, że bardzo jakby czujesz ten moment, w którym włączył się silnik spalinowy. Tutaj tego nie ma. To jest bardzo płynnie się włącza.
Tak, to słychać, ale tak w odpowiedni sposób.
Nie jest to narzucający się dźwięk. To nie jest tak, że nagle cały samochód zaczyna drgać.
Nie.
Jest to płynnie zrobione.
I nawet na rozładowanej baterii byłem w stanie uzyskiwać na wszelkich trasach, które pokonywałem. Na przykład, dajmy na to, pokonałem 20 kilometrów. To zazwyczaj z tego 10 komputer pokazywał, że przejechał tylko na napędzie elektrycznym. Nawet kiedy nie ładowałem mu baterii.
To co, przechodzimy do pełnego elektryka, czy...
Tak, proszę bardzo, może być elektryk.
Obiecany to jest z początku podcastu.
Yeah, it's turbo.
Właśnie, to jest pierwsze turbo, które nie ma turbo.
Właśnie tak. I tu niektórzy mogą się oburzyć. No bo jak to? Przecież to zawsze było oznaczenie zarezerwowane dla silników spalinowych. Jak to? Bez turbo, turbo? No a jednak widać, że Porsche ma do tego dystans i bardzo fajnie. Bardzo dobrze, że zostawiło to nazewnictwo i wszystko jest tak spójnie.
Wydaje mi się, że oni to zostawili, bo to określa, jaka to jest, jaki to jest model, prawda? To określa, że to jest ten szybszy Taycan i wszyscy wiedzą o tym, że to jest ten szybszy Taycan. Także w pewnym sensie turbo już nie oznacza turbo, co jest dosyć zabawne.
No tak w cudzysłowie jest turbo, bo jest szybki. To modne słowo teraz jest, taki w trend.
Tak? Z powrotem? No po latach 80.
Wszystko tak.
Była
wszystko
guma turbo. teraz jest,
wiesz, wszystko turbo fajne na przykład, nie?
Nie można mu odmówić, że jest szybki. Łączna moc to 680 koni oraz 850 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Przy czym to jest tak, że chciałbym to wyklarować, bo nigdzie się z tym nie spotkałem w żadnym teście, który czytałem na temat tego samochodu, że kiedy jeździsz nim na co dzień, to masz 625 koni. I analogicznie jest w wersji Turbo S. Czyli mimo tego, że wersja Turbo S ma tam 760 koni, to te 760 koni jest dostępne tylko w launch control. Tak samo tutaj 680 jest dostępnych tylko i wyłącznie, kiedy zrobisz launch control. Ale jak sobie przyspieszasz na drodze i tak dalej, to masz 625.
W tym trybie normal na przykład. No.
Znaczy nie wiem, czy w trybie normal masz pełną moc, ale no jak weźmiesz go nawet Sport Plusa i jedziesz po trasie, już jedziesz, tak, nie robisz launch control, to masz 625 koni.
Bardzo dziękujemy w takim razie.
Proszę bardzo, rzeczowe informacje.
Za sprostowanie.
Samochód waży 2,3 tony.
No, bardzo ciężki, tak. Bardzo
ale
ciężki.
Ma bardzo dobre hamulce i nie czuć tej wagi. Chyba, że tak jak wziąłeś to, jak o tym wspomniałeś wcześniej,
no,
że jak traci trakcję, to rzeczywiście czujesz to, że on tyle waży.
No tak, on lata cały już wtedy.
No
to
niestety.
Już nie są ślizgi ani przedniej, ani tylnej osi, tylko cię przestawia na pasie.
I to potrafi zaskoczyć, bo w tym samochodzie potrafisz zapomnieć, że on tyle waży.
Tak, bo przy hamowaniu... W ogóle tego nie czuć. On naprawdę sprawnie hamuje. Tam, nie wiem, czy widziałeś, jak potężne są te zaciski.
Widziałem.
Na kołach.
I te tarcze są też ogromne.
Tak, to jest niesamowite. No to jest auto, o którym na początku wszyscy mówili, już dzisiaj to powiedziałem w audycji, game changer, czyli coś, co zmienia grę w tym świecie samochodów elektrycznych. Jeżeli wyobrażaliście sobie w jakiś sposób auta elektryczne, to to rzeczywiście może zmienić wyobrażenie i widać to, jakie to poruszenie wywołuje w internecie, w prasie, wśród ludzi, w rozmowach i tak dalej. Każdy chciałby się tym przejechać, mimo że jest to samochód elektryczny, a przecież zazwyczaj mamy wyparcie tych samochodów, prawda? A teraz nie. Jednak Taycan jest tym jakby świętym gralem samochodów elektrycznych i każdy go chce mieć. Nagle, proszę bardzo.
Wiesz, on wygląda nietuzinkowo.
No to jest,
dostaliśmy samochód w szarym lakierze, na który wszyscy się gapili.
Tak.
Gdziekolwiek się nie zatrzymałeś, to ludzie się pytali, co to za samochód, jaki on ma zasięg, co się z nim dzieje i tak dalej.
W dodatku bardzo fotogeniczny, więc jak ktoś lubi pokazywać swoje życie na Instagramie, bądź robi zdjęcia, filmy nagrywa, no to idealne dla niego, bo będzie wyglądał ładnie w każdej sytuacji.
Także jeżeli zastanawiasz się nad kupnem nowego Taycana,
jeżeli lubisz flex,
to będziesz mógł się pochwalić w barze, że ma skrzynię biegów, bo ktoś ci tam powie, a on ma tylko jeden bieg, a proszę bardzo, nie.
Ale co prawda przyznam, że ustalenie wszystkich dobrych, dokładnych informacji o tym aucie nie jest proste.
Nie, jest bardzo dużo pomieszanych informacji.
Jest bardzo dużo
mitów. Ekspertów, którzy chyba też niczego nie sprawdzili.
Tak.
I później trudno rzeczywiście powiedzieć cokolwiek o tym aucie.
Ale jeździliśmy nim, także...
Tak, i na pewno ma dwa biegi. I na pewno jeden jest oszczędniejszy, a drugi służy do szybszej jazdy. Niewykluczone, że w trybie launch control on zmienia ten bieg.
Niewykluczone.
I najważniejsza informacja, jeśli chodzi o elektryka, o to, o co wszyscy pytają, kiedy nim jedziesz, albo znaczy kiedy się gdzieś zatrzymasz, albo na światłach. Panie, jaki to ma zasięg?
Tak. Ile na tym przejadę?
I producent mówi, że tak około 400. WLTP mówi, że nawet 450 w wersji turbo. EPA, czyli amerykańska instytucja, która mierzy zasięgi, mówi, że 320. A jak jest naprawdę? Naprawdę to jest 390.
No pewnie gdzieś po środku, no tak. Zależy jak jeździsz, zależy w jakim trybie i tak dalej. No od wielu czynników. Czy no wieje tak. Wiatr mocny.
Wydaje mi się, że tak naprawdę dowiemy się, jaki on ma realnie zasięg, jak ktoś go kupi, nim pojeździ przez pół roku, albo jak jakiś dziennikarz dostanie od Porsche na test długodystansowy to auto.
Tak.
Bo to wtedy tak naprawdę zmierzy, bo wyobrażam sobie, że jak wszyscy dostają ten samochód na kilka dni, albo nawet na tydzień, no. To jednak kusi, żeby korzystać z 680 koni, żeby przyspieszać i ogólnie jeździć
naturalnie.
Troszeczkę bardziej.
Ale co ciekawe, wersja turbo jest chyba najbardziej praktyczną wersją do wyboru, bo spośród tych trzech, które są dostępne, czyli 4S Turbo i Turbo S, to ta ma największy zasięg.
Ta ma największy zasięg, bo ma tej samej pojemności baterię co Turbo S.
Tak, a mniej koni.
A mniej koni. Przy czym i tak ma 3,2 sekundy do setki, także...
Tak, tak, bez launch controla, tak.
No.
Więc jest świetnie. No. Czyli właściwie no jest prawie tak samo szybkie, o 0,1 sekundy z launch controlem wolniejszy niby, przynajmniej w teorii oczywiście, od Huracana, bo Huracan ma 2,9 według producenta.
Ale tutaj z launch controlem powiedzieli, że ma 3 sekundy,
3
tak?
sekundy, tak. A Huracan ma 2,9.
Przy czym wydaje mi się, że tutaj ten wynik jest zdecydowanie bardziej powtarzalny.
Ale no właśnie, to po pierwsze, a po drugie myślę, że jednak byśmy dali radę Huracanowi.
Myślisz?
Myślę, że tak.
Nawet wersja turbo po prostu? Uh-huh. Bez turbo S?
No jestem bardzo ciekaw, jakby to wyszło. Pewnie nie będziemy mieli tego gdzie ani kiedy sprawdzić, ale...
Wydaje mi się, że zaraz pojawią się takie testy w internecie. To nie jest, wiesz...
Tak, już widziałem Porsche Taycan Turbo chyba S kontra Tesla P100D. Domyślam się właśnie, bo wywołałem Teslę, bo wszyscy powiedzą, albo mówili dotychczas, że Tesla najlepsza. No ale Tesla generalnie służy tylko do jazdy po prostej. No i w życiu nie będzie i nie była tak wykończona jak Porsche.
Choć Model 3 podobno jest taki bardziej sportowy.
No tak, i tam nawet podobno można wgrać program do driftu.
No właśnie, ale...
Cóż.
No o tym się nie przekonaliśmy. Znaczy jestem pewien, po tym jak siedziałem tylko w Tesli, co prawda nigdy Teslą nie jeździłem, że wnętrze Porsche Taycana jest zdecydowanie lepiej wykończone. Ale jak już jesteśmy przy wnętrzu, to warto wspomnieć o tym, że mamy 3 ekrany i opcjonalny czwarty,
tak.
Którego nasz egzemplarz nie miał. Mhm. Także z przodu no jesteś... obsypany informacjami. Naprzeciw kierowcy znajduje się ekran, na którym pokazuje się przede wszystkim prędkość i zasięg.
Tak, tak.
Aczkolwiek
tak.
Możesz tam sobie dostosować, żeby pokazywało się, nie wiem, on jest... mierzenie twojego G i ogólnie jakieś tego typu rzeczy.
No, ale on jest bardzo podobny do tego z 911, tylko nie ma analogowego obrotomierza w środku.
Bo tak, ogólnie, no wiesz, niedawno przesiedliśmy się z 911, tak. Także ja w
nie
tym Taycanie czułem się jak... Tak.
Zresztą on trochę też rzeczywiście
nawet prowadził się trochę jak dziewięć.
Tak, bardzo podobnie. Zresztą to ma być prawdziwe Porsche w dobie elektryfikacji. No i rzeczywiście
i
możemy powiedzieć,
spełnia swoje zadanie na pewno.
Że ta obietnica nie była na wyrost. Rzeczywiście tak jest.
Tak, to jest bardzo dobry samochód.
Tak, no co tu dużo mówić. No, nie można mu zarzucić niczego poważnego, to na pewno.
Przy czym to jest chyba jedno z niewielu aut, które jest w stanie się rozpędzić w te 3 sekundy, czy w 2,8 sekundy do setki z 4 osobami na pokładzie.
Czego nie sprawdzaliśmy, ale challenge accepted. Tak, ale właśnie stwierdziłem, że hej, to jest pierwszy samochód właśnie, który zmienia trochę myślenie o samochodach elektrycznych, bo do teraz pewnie rozpatrywaliśmy je głównie, pomijając te hypercary i te wszystkie takie przyszłościowe rzeczy, jako takie dodatkowe samochody do jazdy po mieście. Nie będzie miało dużego zasięgu, więc nie będziemy się nim zapuszczać w trasę. A tutaj, proszę, masz super sportowe, super GT.
I wygląda
rewelacyjnie. Duży bagażnik jeszcze masz w dodatku. Wygląda tak. Pięknie. Nareszcie jest to samochód elektryczny, w dodatku bardzo sportowy i jeszcze wygodny wtedy, kiedy tego potrzebujesz.
No i w końcu nie jest SUV-em, to nie jest kolejny Audi e-tron, Jaguar tak. E-Pace czy Mercedes EQC.
No właśnie, nie jest SUV-em i jeszcze możesz tym jeździć na co dzień. No jeżeli postawią jeszcze trochę ładowarek, to już w ogóle bez przeszkód.
Tematem, który jest poruszany, to jest to, panie, jak to się długo ładuje.
Tak.
I to się ładuje około 2,5 godzin, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że najszybsze ładowarki, jakie są w Warszawie, mają 50 kW. Tak, a to są te najszybsze. Tak. Ładowarki, korzystając z najszybszego wejścia.
To pokazuje, na jakim etapie elektryfikacji jesteśmy.
Najmocniejsza ładowarka w kraju jest w Poznaniu i ma 150 kW, mhm. Ale Porsche mogłoby przyjąć prąd nawet o mocy 270 kW. Także wyobraź sobie, że skoro my ładowaliśmy go z mocy 50 kW i on w te pół godziny był w stanie naładować jakieś 30%, to jak szybko ten samochód może się naładować do tych 100 czy 80 czy 90%? Wiesz, na tej maksymalnej ładowarce. to już rzeczywiście pozwala myśleć o tym samochodzie jako...
O jedynym samochodzie.
Tak, o aucie, które zastąpi samochód na paliwo, prawda?
Tak, to właśnie jest ten samochód, który może być jedynym w twoim garażu.
Tak,
nareszcie.
Zostawiasz na noc podłączony do jakiejś specjalnej ładowarki w swoim garażu i później możesz spokojnie pojechać z nim do Gdańska czy w górę i nie martwić się specjalnie o zasięg, nie?
Otóż to, ale wciąż w Polsce jeszcze no niemożliwe.
No chyba, że będziesz zawsze jechał przez Poznań.
Tak, ewentualnie.
Samochód, którym jeździliśmy, czyli Porsche Taycan Turbo, zaczyna się od 650 tysięcy, ale nasza wersja była doposażona na 772 tysiące.
No i powiem ci, że ta cena jeszcze w kontekście tego, ile kosztuje 911, nie jest aż tak przerażająca.
No Taycan Turbo S, czyli ta wersja, która co do zasady jest właściwie identyczna jak ta, jak jeździsz nią na co dzień, tylko ma mniejszy zasięg, za to potrafi szybciej wystartować do setki, zaczyna się już od 790 tysięcy. Mhm. Także możesz mieć skonfigurowany miło samochód, pewnie jakbyś jeszcze dołożył ten jeden ekran, to by kosztowała 776 tysięcy. No. Ja bym chciał mieć ten ekran tam.
Ja też.
Strasznie by mnie denerwowało, jakbym kupił ten samochód, nie miał tego dodatkowego ekranu za 4,5. Już wydałem Dokładnie. 700 tysięcy na samochód, nie kupiłem ekranu.
Dokładnie.
Prawda?
A poza tym to tak wygląda, jakby czegoś tam brakowało.
No i został nam jeszcze test Lamborghini Huracana Evo. Po raz kolejny.
Trzeci chyba.
Tak. Ale nie wiem, czy kiedykolwiek w podcaście w sumie.
No, chyba. Nie wiem właśnie. Może? Nie, no na pewno mówiłem o wyprawie do Dubaju, więc tam, wiesz, coś wspomniałem. Jestem przekonany, że tak.
To jak prowadzi się ten samochód, Patryk?
Ja po prostu lubię to, jaką aurę wokół siebie roztacza Lamborghini i to mnie przyciąga osobowościowo. Po prostu ja pasuję do tego samochodu i nie będę się krył z tym, że tak nie jest, że tak jest. Tak, a ty jak myślisz?
No zafundowałeś mi małą przejażdżkę z okazji urodzin, bo akurat miałeś go na testy.
Tak.
I mnie zdziwiło to, wiesz, no, jeździłem tym McLarenem, tak? I kiedyś jeździłem Audi R8, ale poprzedniej generacji. I ten samochód jest zupełnie inny od tamtych aut. Tamte były bardziej, tak naprawdę to pamiętam głównie tego McLarena. Ten McLaren, jak nim jeździłeś, to miałeś wrażenie, że on jest skonstruowany do jazdy po torze. Mhm. Że on jest skonstruowany do precyzyjnego pokonywania zakrętów. I to bardzo wciąga w tym aucie.
Tak.
Masz wrażenie, że siedzisz za kierownicą takiej...
Takiego go-karta.
Tak, takiej maszyny, która cię, wiesz, szybko przemieści wszędzie.
No jesteś taką jednością trochę w McLarenie, nie? Z samochodem.
Wow.
Trochę tak.
Tak.
To jest ten poziom odczuć, no.
Pierre McLarena, też puszczamy oko, wymyśliliśmy dla was hasło.
Tak. Bądź jednością.
McLaren. W tym Lamborghini czujesz się jak taki show-off totalny, jak taki szpaner troszeczkę. Ten samochód jest głośny, tak niepotrzebnie głośny. W momentach, w których mógłby być cichy tak naprawdę, on wali tym dźwiękiem, tym basem tej V10.
Bardzo. To prawda.
Na każdym startupie wszyscy się muszą na ciebie obejrzeć, no bo co? No bo siedzisz w pomarańczowym Lambo. Jakby. No wydaje tak. mi się, że za to trochę płacisz. W środku też, masz wielkie łopatki.
To jest samochód, w którym ludzie się na ciebie po prostu patrzą.
I nawet jak siedzisz za kierownicą, to nagle mruga do ciebie mnóstwo rzeczy z tego ekranu.
Tak.
To nie jest tak jak w McLarenie, że masz, wiesz, lampki, które mają ci pomóc zmienić bieg w odpowiednim momencie. Nie, tutaj się... Kolory zmieniają przez cały okres obrotów silnika. To jest takie...
No rzeczywiście, te wyświetlacze Lamborghini są bardzo sportowe, no, bardzo krzykliwe, tak. zresztą jak cały samochód. Wszyscy się na ciebie patrzą, wszyscy wytykają cię palcami, pokazują kciuki w górę, wszystkie dziewczyny są twoje naokoło i no po prostu Lamborghini. To się wszystko łączy z tą tożsamością. Jesteś kimś na drodze, jesteś cool, jesteś fajny, chociaż to bardzo
znaczy, wiesz, mało
powiedziane.
Znaczy, wiesz, to mi się wydaje, ja miałem takie wrażenie, że tak się może czuć Justin Bieber.
Tylko on akurat Ferrari jeździł, no ma 488, tak, jest Liberty Walka jeszcze.
Ale wiesz, o co mi chodzi.
No wiem, no jesteś gwiazdą.
Tak, czujesz się, jakbyś był zdecydowanie bardziej sławny, nie wiadomo czemu ludzie się wszyscy na ciebie patrzą, a my potrafimy jeździć fajnymi samochodami i ludzie się tam potrafią spojrzeć na te auta.
Ale nie tak.
Ale nie w takiej skali jak w Lambo, tak.
No, to jest rzeczywiście ewenement. Lambo jest czymś, co niesamowicie przyciąga.
Taki to jest też samochód, który wzbudza pozytywne emocje.
Tylko
to,
chyba, nie?
Tak. Nie wiem, pewnie też kogoś zdenerwujesz, ale...
No, tak, miałem taką sytuację, kiedy stałem na światłach i sobie troszkę rewowałem, wciskałem gaz na postoju i pani taka niby półuśmiechnięta, ale tam coś mówiła, ale do tego głośno. Swojego chyba partnera, który siedział na fotelu pasażera, że widzę, nie chciała się spojrzeć, nie spojrzała się w lewo ani na chwilę.
No bo ale wiedziała, widać było, że to sprawi ci satysfakcję.
Ale jak najszybciej ruszyła spod tych świateł, żeby już mnie nie słuchać i nie patrzeć na to, jaki jestem bogaty. Podczas gdy nie jestem.
Tak.
Ale w Lambo wszyscy myślą, że jesteś. To jest
piękne.
W Lambo jesteś kimś, nie? Może wystarczy mieć Lambo, wystarczy się nim przejechać na mieście, a masz 1000 spotów z tego dnia. Za chwilę twoja sława cię wyprzedza po prostu. I zanim, nie wiem, gdzieś dojedziesz na stację benzynową spod domu, to już wszyscy wiedzą, że nim jeździsz. To jest niesamowite w Lamborghini.
W Taycanie miałem taką sytuację w tym tygodniu, że musiałem zawrócić samochód, bo jechałem do centrum i zawróciłem na pasu Trzech Krzyży. I na śmierć zapomniałem, że tam są spoterzy.
Byli?
I nagle stoję na świat. Naprawdę zapomniałem o tym. Byłem zajęty innymi sprawami. Ten próbuję szybko zawrócić. Normalnie nikt tam na mnie nie zwraca uwagi. I nagle mój samochód oblazło, wiesz, 20 chłopaków z aparatami.
Naprawdę? Aż
tak? Tak, naprawdę. Było ich strasznie dużo w sobotę. No dobrze, to co? Tym miłym akcentem kończymy.
Dziękujemy wam bardzo.
Mamy też Instagramy Okiem Kierowcy oraz Kameralnie.
Tak jest.
I słyszymy się za tydzień. Mikołaj Stachowiak.
Patryk Brzozowski.
Do usłyszenia.
No, cześć.